Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, przedstawiam Państwu czwartą i chyba już ostatnią część eseju pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego HRL Epoka Mao. Tym razem jest to podtytuł tej czwartej części to uregulowanie i cytuję. Sprzątanie po wielkim skoku, to jest kolejny podtytuł. Tak więc zaczął się okres tak zwanego uregulowania 1960-65. Zezwolono na reformy kolumn, przywracano normalne życie rodzinne, a produkcją zajęły się małe i duże brygady produkcyjne. Przepraszam. Podczas gdy komuny pozostały organem głównie administracyjnym. Przywrócono działki przyzagrodowe i sprzedaż produktów z nich na lokalnych rynkach. Życie, choć biedne nadal, zaczęło wyraźnie się poprawiać. Ograniczono kampanie ideologiczne, choć pewne elementy koszarowego komunizmu i kolektywnego nadzoru nad jednostką utrzymano. Znowu zaczęło życie naukowe i kulturalne. Próbowano nawet znowu prowadzić bardziej aktywną i mniej konfrontacyjną politykę zagraniczną. Ale Mao nie tylko miał wciąż zwolenników, mógł liczyć także na ludzi, którzy pod jego sztandarem chcieli robić kariery. A w społeczeństwie chińskim następowały podobne przemiany jak w innych społeczeństwach, państwach kapitalistycznych. Narastały przywileje nomenklatury, biurokratyzm, lekceważenie ludzi i ich potrzeb. Mówiło się jedno, a robiło drugie. Przy czym nadal powtarzano rewolucyjne slogany o władzy ludu, skromności, służenia ludowi itd. Młode pokolenia miały zamkniętą drogę kariery, ponieważ wszystkie stanowiska zajmowali starzy weterani i ich pociotki. Stąd krytycy ówczesnej sytuacji nieraz wracali do dzieł Mao sprzed objęcia władzy i jego wskazówek, jak powinno funkcjonować socjalistyczne społeczeństwo. Pod tytuł Rewolucja kulturalna. Promotorzy i patron. Pod tytuł. W tej skomplikowanej sytuacji rozpoczęła się rewolucja kulturalna 1966-69. Miała ona kilku promotorów. Przede wszystkim marszałka Lin Biao, ministra obrony, Kang Shenga, wieloletniego szefa służb specjalnych, Cheng Bao, sekretarza Mao i Jing Chang, jego ambitną żonę. Ale było to zjawisko złożone i wieloaspektowe. Podstawową koncepcją było rewolucyjne i duchowe odrodzenie Chin, a odrzucenie tych zwyrodnień socjalizmu, które były widoczne już wtedy, a w przyszłości mogły zagrozić całkowitym wyrodzeniem burżuazyjnym. Z tym wiązało się potępienie sprawujących władzę jako prowadzących Chiny drogą kapitalistyczną, przede wszystkim Liu Shaoqi i Deng Xiaopinga, a nawet samej KPH. Patronem ruchu był Mao, któremu miał on przywrócić władzę. Był to jednak przypadek w dziejach, kiedy to przywódca zwycięskiej rewolucji sam kieruje burzeniem stworzonego przezeń systemu. Pod tytuł Czerwona Gwardia i Czerwona Książeczka. Narastające napięcia społeczne poplecznicy Mao chcieli wykorzystać do przywrócenia mu władzy i rewolucyjnej sanacji systemu. Potępili i odrzucali całe stare dziedzictwo Chin jako feudalne i całą kulturę zachodnią, włącznie z sowiecką, jako burżuazyjną. Niszczono zabytki, biblioteki, potępiano i krytykowano intelektualistów oraz weteranów partyjnych za ich zwyrodnienie burżuazyjne. Forpocztą rewolucji stały się młodzieżowe oddziały Czerwonej Gwardii, działające w imieniu Mao i osłaniane przez służby siłowe. Ich hasłem była fraza Mao: bunt jest sprawą słuszną. Promowano ducha militarystycznego. Ich katechizmem i symbolem był wybór cytatów Mao przygotowany dla żołnierzy przez Lin Biao, słynna czerwona książeczka. Ale dostrzec tam też należy element buntu ludowego. Uwidaczniały to wiece krytyki, marsze, wywieszanie gazetek wielkich hieroglifów z krytykami prywaty różnych dostojników i luksusów ich rodzin. Nie tylko poniewierano krytykowanych, ale też nieraz bito, szarpano, a czasami wręcz linczowano. Niektórzy popełniali samobójstwa. Wyciągano z urzędów ministrów i stawiano przed wiecem krytyki, a ministrowie przyjmowali rewolucyjnych buntowników. Przejmowali rewolucyjni buntownicy. Uwięziono nawet prezydenta kraju i jego żonę. Różne rewolucyjne frakcje walczyły ze sobą, a popierali je nieraz wojskowi. Pod tytuł Wojsko na scenie. Kraj pogrążył się w chaosie. To cały czas pod tytuł w ramach tego podtytułu Rewolucja kulturalna. Wojsko na scenie. Kraj pogrążył się w chaosie. Choć dotyczyło to przede wszystkim miast i znalazł nas kraj wojny domowej. W tej sytuacji władzę zaczęło przejmować wojsko. Z aprobatą Mao czerwonogwardzistów zsyłano na wieś, na reedukację na roli, gdyż ruch ich wymknął się spod wszelkiej kontroli. Symbolicznym końcem rewolucji stał się 9. zjazd KPH zwołany w 1969 roku, który otwierał drogę odbudowy partii i normalizacji sytuacji w kraju w wyniku przejmowania władzy przez komitety rewolucyjne, w których wiodącą rolę odgrywali wojskowi. Obok nich uczestniczyli w nich zredukowani starzy kadrowcy i młodzi aktywiści rewolucji. Tuż przed zjazdem doszło do krwawych starć na granicy z ZSRR, co miało pokazać, jak ostra jest konfrontacja Chin imperializmem sowieckim i imperium nowych carów, gdyż rewolucja kulturalna miała zerwać do reszty więzi z Moskwą. Lin Biao został ogłoszony ojcem, dziedzicem duchowym i następcą Mao. Pod tytuł Czystki w armii. Łatwiej było ogłosić normalizację niż ją przeprowadzić, tym bardziej, że we władzach dominowali radykałowie maoistowscy. W 1971 roku nastąpił poważny kryzys polityczny w związku z początkiem normalizacji stosunków z USA, co faktycznie kończyło konfrontację ze światowym imperializmem. Marszałek Lin Biao został oskarżony o przygotowanie spisku na życie Mao, a miał zginąć wraz z żoną i współpracownikami podczas ucieczki samolotem do Moskwy. Rozpoczęło to falę czystek w armii. Pod tytuł Banda Czworga. Po śmierci Lin Biao głównymi antagonistami stali się radykalni maoiści. Jing Chang, broniąca polityki rewolucji kulturalnej, i pragmatycy premiera Chou Enlaia z Deng Xiaopingiem wezwanym z zesłania. Do kolejnego przesilenia doszło po śmierci Mao w 1976 roku, kiedy to aresztowano tzw. Bandę Czworga, czyli wdowę Jiang Qing i innych przywódców radykałów, a Chiny zaczęły podążać drogą reform, choć najpierw bardzo, bardzo powolnych. Pamiętajmy, rok 1976. Dlatego w oficjalnych chińskich opracowaniach okres rewolucji kulturalnej datuje się aż do 1976 roku, czyli na całą dekadę. I tutaj, przepraszam bardzo, tutaj pozwolę sobie wtrącić jedno słowo. To jest bardzo ważne. Dlatego, że w różnych opracowaniach można przeczytać, że właśnie rewolucja kulturalna to był okres 66-69, ale w innych aż do 75 roku, 76 roku. Więc myślę, że tak naprawdę bardziej prawdziwy, bardziej oddający sytuację stan to jest taki, kiedy cezurę zakończenia rewolucji ustalamy na 76 rok. Pod tytuł Dyskredytacja komunizmu. Bez licznych ofiar z rewolucji kulturalnej, bez jej ekstremizmu i chaosu, jaki spowodowała, nie doszłoby zapewne do społecznej dyskredytacji komunizmu tak szybko. W Chinach nie został on przyniesiony na obcych czołgach przez obce czołgi, lecz zwyciężył w wojnie domowej wbrew obcym potęgom. Zauroczenie nim znacznej części elity społeczeństwa wiązało się z głębokim osadzeniem go w tradycji chińskiej. Dlatego reżim maoistowski może być nawet analizowany jako ostatnia heretycka faza konfucjańskiego cesarstwa. Podpisano Krzysztof Gawlikowski. Tak, proszę Państwa, ja uważam, że kończąc czytanie Państwu tego eseju, uważam, że to jest to dla wielu z Państwa powinno być wstępem, zaledwie posmakowaniem tematu. Bardzo zachęcam wszystkich tych, którzy tak podejdą do tej sprawy, albowiem tutaj pan profesor Gawlikowski rzucał tylko hasła i w kilku zdaniach omawiał hasła, bo trudno inaczej. To przecież jest popularne, to jest przecież esej przeznaczony dla przeciętnych ludzi, w żadnym przypadku do studiowania rzeczy tak arcyważnej, jak okres Mao, epoki Mao. I dopiero wtedy można zacząć, kiedy człowiek się wgłębi w te hasła, przepraszam, o których mówi pan profesor Gawlikowski, dopiero wtedy można zrozumieć to, co się wówczas działo. Bardzo Państwu dziękuję za czas przeznaczony na słuchanie tego. Kłaniam się, do usłyszenia.